Niech Duch Święty nas prowadzi nie tylko po drogach naszego życia, niech nas prowadzi także poprzez czas dzisiejszej katechezy, na którą serdecznie zapraszam. Chcemy zaczerpnąć z nauczania świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie. W dniu dzisiejszym zapraszamy do wysłuchania homilii Ojca Świętego wygłoszonej 11 czerwca 1987 roku w Gdyni. Nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga.
Mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdy wytrwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym.
Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Benedicite Maria et Flumina Domino. Błogosławcie Pana morza i rzeki, błogosław Pana wszystka ziemią. Trzeba, ażeby na tym miejscu odezwał się kantyk całego stworzenia, które oddaje chwałę Stwórcy. Trzeba, ażeby przemówili głosem chwały rzeki i morze. A przede wszystkim ta rzeka, która nieopodal stąd kończy swój bieg, uchodząc do Bałtyku. Wisła, rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci, zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annalach historii, ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła, aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania, ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła, bądź błogosławiona rzeko. Ucz nas Twoją wiernością dla naszej ziemi błogosławić Ojca, który jest w niebie. I bądź błogosławione Ty, morze, które jesteś przeznaczeniem Wisły, naszej rzeki. Tak jak Królestwo Boże jest przeznaczeniem ludzi żyjących na tej ziemi. Morze. Przemawia ono do człowieka szczególną mową. Jest to naprzód mowa bez kresu. Oto od ujścia Wisły otwiera się dal wyznaczona taflą Bałtyku, bezkresna dal, której końca oko ludzkie nie dosięga. Ogrom wody, jakby bardziej jednolity od obszarów ziemi. Obszar niezamieszkany i niemieszkalny, a równocześnie obszar szeroko otwarty, który człowieka przyzywa. Przyzywa ludzi, przyzywa narody. Ci, którzy idą za tym wezwaniem, nazywają się ludźmi morza. Nasz naród niejednokrotnie w historii rozliczał się z tego wyzwania. Czy poszedł za nim? Czy dostatecznie na nie odpowiadał? Czy szukał w nim zabezpieczenia swego bytu i swoich praw wśród wszystkich narodów globu? Oto bowiem poprzez tę dal, która się otwiera przed oczyma człowieka stojącego na brzegu, a z kolei przed oczyma żeglarza wśród morskich przestrzeni, prowadzi droga do wielu na świecie miejsc, do krajów, do kontynentów, do wielu ludów i narodów. Wezwanie mórz spotyka się z losami wszystkich ziem zamieszkanych. Nie tylko rozdziela te ziemie i utrzymuje w oddali, w odległości, ale także łączy. Tak, morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem, o potrzebie spotkania i współpracy, o potrzebie solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej. Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo solidarność zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Bardzo Wam dziękuję za tę odpowiedź. Bardzo Wam dziękuję za te oklaski. Bardzo Wam dziękuję za te oklaski, ale równocześnie bym Was poprosił, żebyście tego wywodu, który chcę przeprowadzić, wysłuchali w skupieniu. To jest wywód bardzo ważny, bardzo istotny. Potem, jak skończę ten wywód, będziecie uważać za stosowne, to możecie nawet dać temu wyraz oklaskami. Ale na razie prosiłbym, żebyście wysłuchali w całości, żeby nie rozrywać tego. A więc może mówi o potrzebie solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej. Doniosły jest fakt, że to właśnie słowo solidarność zostało wypowiedziane tutaj nad polskim morzem. Że zostało wypowiedziane w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść. Czyż przyszłość człowieka na całej ziemi, pośród wszystkich lądów i mórz, nie przemawia za potrzebą tej właśnie treści? Czy świat, wielka i stale rosnąca rodzina ludzka, może trwać i rozwijać wśród rosnących przeciwieństw zachodu względem wschodu, północy względem południa? A tak właśnie jest podzielony, tak jest zróżnicowany nasz współczesny świat. Czy przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrosnąć z narastania różnic i przeciwieństw na drodze wzajemnej walki? Walki systemu przeciw systemowi, narodu przeciw narodowi, wreszcie człowieka przeciw człowiekowi. W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. To słowo zostało wypowiedziane tutaj, w nowy sposób, w nowym kontekście. I świat nie może o tym zapomnieć. To słowo jest waszą chlubą, ludzie polskiego morza, ludzie Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy macie żywo w pamięci wydarzenia lat 70. i 80. Nie możemy w świecie współczesnym iść dalej naprzód, popędzani imperatywem zawrotnych zbrojeń, bo to znaczy perspektywa wojen i samozniszczenia. Właśnie nie tylko wzajemnego zniszczenia, zbiorowego samozniszczenia. I nie możemy iść dalej naprzód. Nie może być mowy o żadnym postępie, jeżeli w imię społecznej solidarności nie będą respektowane do końca prawa każdego człowieka. Jeżeli nie znajdzie się w życiu społecznym dość przestrzeni dla jego talentów i inicjatywy, nade wszystko dla jego pracy, tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to słowo, tę nazwę solidarność, ponieważ należy ono do stałego przesłania społecznej nauki Kościoła. W tym duchu przemawiali ojcowie i teologowie. Stąd zrodziły się encykliki społeczne ostatniego stulecia. W czasach ostatnich nauczanie Soboru oraz obu współczesnych papieży, Jana i Pawła, między innymi również Janowa encyklika o pokoju Pacem in Terris. Solidarność musi iść przed walką. Przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać i może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, przy uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka. Powiedziałem, solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp. Walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością. Kiedy przed rokiem byłem w Indiach, podszedł do mnie niespodziewanie wnuk wielkiego Mahatmy Gandhiego i powiedział mi: dziękujemy ci za twoją ojczyznę, za Polskę. Dlaczego tak powiedział wnuk niestrudzonego obrońcy praw człowieka, niepodległości swojego olbrzymiego narodu? Nie pytałem o wyjaśnienie, nie zdążyłem nawet w tłumie. Jednakże czuję potrzebę podzielenia się tymi słowami z wszystkimi w Polsce. One są do nas wszystkich powiedziane. A zwłaszcza z wami, ludźmi morza, bo wy chyba najlepiej znacie drogę do Indii. Do Gdyni i Gdańska czułem głęboką powinność powiedzenia tego wszystkiego, przeprowadzenia tej podstawowej analizy. Myślę, że nawet gdyby ten papież, który przybył do was, nie był Polakiem, też musiałby to uczynić. Jest to tak ważne zagadnienie. Wymowa morza. Przemawia ono bez słów. Przemawia językiem bezkresnej dali. Przemawia także językiem głębi. Nad morzem święty Augustyn prowadził swe rozważania na temat niezgłębionej tajemnicy, jaką jest Bóg, i tej tajemnicy, jaką jest człowiek, ludzka dusza. Pytałem morza i przepaści i pełzających w nich żywych istot. Odpowiedziały: nie jesteśmy twoim Bogiem, szukaj ponad na. Abyssus, abyssum invocat, przepaść wzywa przepaść. Człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem splycenia. Trzeba pracować dla odzyskania głębi, tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie, tej głębi, która wyzywa jego umysł i serce, podobnie jak morze wyzywa. Jest to właśnie głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości, głębia pokoju. Nad Morze Galilejskie, co prawda niewielkie pod względem obszaru, prowadzi nas też dzisiejsza Ewangelia. Apostołowie byli rybakami, ludźmi morza, więc Chrystus często przebywał wraz z nimi nad morzem i pośród morza. Morze stało się w ten sposób szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem, miejscem, którego dotknęła stopa Zbawiciela świata, miejscem, na którym został zapisany istotny rozdział dziejów zbawienia. W tym kontekście pragnę zwrócić się obecnie ze szczególnym słowem do ludzi morza, do wszystkich, którzy żyją wzdłuż wybrzeży Bałtyku, również i w krajach ościennych, ale w sposób szczególny do was, ludzie polskiego morza, a zarazem wszyscy na świecie ludzie morza pływający pod polską banderą. Mam na myśli rybaków, marynarzy, stoczniowców i wszystkich, którzy pracują w portach lub na pokładach kutrów, statków pasażerskich i handlowych wszelkiego typu, którzy służą na okrętach wojennych czy łodziach podwodnych. Związaliście wasze życie, życie waszych rodzin z morzem. Ono ma decydujący wpływ na realizację waszego powołania ludzkiego i chrześcijańskiego, na kształtowanie waszej osobowości, waszych postaw. Praca wasza, ciesząca się zasłużonym uznaniem społeczeństwa, to ciężki trud, wymagający wielu ofiar i wyrzeczeń, częstej i długiej nieraz rozłąki z rodziną i przyjaciółmi, wymagający hartu ducha, odwagi, męstwa, solidarnej współpracy w obliczu niebezpieczeństwa i trudności. Morze jest niejako warsztatem waszej codziennej pracy. Bywa ono niekiedy groźne i niebezpieczne. Każdego roku pochłania, jak wiecie, wiele ofiar. Ileż powoduje tragedii rodzinnych. Wspomnijmy dziś wszystkich zmarłych, a także osierocone rodziny w naszej modlitwie. Morze pozwala lepiej zrozumieć ludzką słabość, ograniczoność i wszechmoc Boga, dostrzec wartość ziemi, potrzebę drugiego człowieka, docenić więź rodzinną i wartość wspólnoty, także wspólnoty parafialnej i środowiska osób bliskich. Niejednemu z was potęga i bezkres morza ułatwia kontakt z Bogiem. Znane jest powiedzenie: kto nie umie się modlić, niech wypływa na morze. Aby zachować swą tożsamość, aby utrzymać serdeczną więź rodzinną, aby nie ulec słabości, musicie się modlić, musicie być ludźmi modlitwy. W modlitwie znajdować siłę i moc w chwilach osamotnienia i tęsknoty. Dobrze, że ludzie morza mogą słuchać co niedziela mszy świętej, specjalnie transmitowanej dla nich z Gdańska, że mogą w niej uczestniczyć. Dobrze, że istnieje specjalne duszpasterstwo ludzi morza w Gdyni i w Gdańsku. Dobrze, że w Gdyni działa od 4 lat przy Kościele Ojców Redemptorystów klub Stella Maris. Wiem też, że polscy marynarze korzystają z duszpasterskich ośrodków rozsianych po całym globie. Wyrażam radość z dobrej opinii, jaką cieszycie się już w tych placówkach. Pamiętajcie, że jesteście ambasadorami własnego narodu, rzecznikami wartości, którymi on żyje. Wymaga to od was zdecydowanej postawy moralnej w zetknięciu z wpływami ateistycznymi, z falami zepsucia i deprawacji. Zwracam się też do wszystkich, którzy na wasz powrót wyczekują nieraz całymi miesiącami. Do matek i ojców, żon, córek, synów, przyjaciół i znajomych. Niech w waszych domach panuje duch chrześcijański, Chrystusowy pokój, miłość, zaufanie wzajemne, duchowa więź modlitewna, niech łagodzi tęsknotę rozłąki i stwarza szczególne poczucie pewności, które ułatwia pracę i pomaga przezwyciężyć trudności. Przemawiając do ludzi morza, pragnę równocześnie zwrócić się do tych, którzy żyją na przymorzu i na pomorzu. Mieszkańcy Wybrzeża Gdańskiego i Pomorza stanowią zwartą wspólnotę, która w oparciu o doświadczenia historii, o tradycje polskie, a także o wartości przyniesione tu przez ludzi z Wileńszczyzny czy z Polski centralnej, kształtuje współczesne oblicze tego obszaru. Nie mogę jednak nie zwrócić się dzisiaj w sposób szczególny do potomków prasłowiańskich, lechickich, pomorzan, do drogich nam wszystkim Kaszubów, którzy do dzisiaj zachowali swoją etniczną tożsamość i swoją mowę o słowiańskim rdzeniu. Wiem, że Kaszubi zawsze byli i zawsze pozostają wierni Kościołowi. Tu na Kaszubach w okresie reformacji i w okresie rozbiorów obrona katolicyzmu złączyła się nierozerwalnie z obroną polskości. W latach przed I wojną światową duchowni zapoczątkowywali ożywioną pracę samokształceniową, pracę spółdzielczą wśród rybaków i chłopów kaszubskich. Praca ta miała na celu obronę przed germanizacją. Także świeccy działacze kaszubscy łączą obronę polskości z religią. Słynny Antoni Abraham często zaczynał rozmowę od słów: jeśli jesteś Polakiem i wierzysz w Boga. Ten sam motyw przewija się w twórczości wybitnych kaszubskich poetów. Hieronim Jarosz Derdowski napisał w jednym z swych utworów: czujcie tu ze serca toni skład nasz apostolści. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. Ten sam autor też kończy refren hymnu kaszubskiego tak dobrze nam znanymi słowami: my trzymamy z Bogiem. Aleksander Majkowski mawiał: z Polską łączy nas krew, dzieje i Kościół jeden. Nic więc dziwnego, że kiedy w czasie II wojny światowej obie te wartości, polskość i wiara, zostały zagrożone, Kaszubi, jak zresztą i cały kraj, natychmiast zorganizowali obronę. Gryf kaszubski, gryf pomorski, gdańscy harcerze szarych szeregów. Ileż te nazwy mówią nam wszystkim. Drodzy bracia i siostry Kaszubi, strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości. Was wszystkich, wasze rodziny, wszystkie wasze sprawy składa mu stóp Matki Chrystusa, czczonej w wielu sanktuariach na tej ziemi, a zwłaszcza w Sianowie i w Swarzewie, gdzie od lat 400 otacza was opieką Matka Chrystusa jako Królowa Polskiego Morza. Cieszę się, że jest tu z nami na tym spotkaniu. Raduję się też, że dane mi jest w dniu dzisiejszym znaleźć się nad Polskim Morzem, na Pomorzu Gdańskim, na terenie całego Trójmiasta. Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Chociaż rosłem na ziemi polskiej daleko stąd, to jednak mogę powiedzieć, że rosłem równolegle z tym miastem, które stało się poniekąd symbolem naszej drugiej niepodległości. Wraz z całym moim narodem nie przestaję żywić wdzięczności dla tych, którzy to miasto, ten port bałtycki, tworzyli tutaj od podstaw, poniekąd z niczego. Mam na myśli zwłaszcza wielkiego Polaka, inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, a wraz z nim wszystkich jego współpracowników. Byli oni przedstawicielami tego pokolenia, które po wiekach na nowo zrozumiało, że dostęp do morza jest elementem konstytutywnym niepodległości Polski. Jednym z bardzo doniosłych. Gdynia stała się więc wyrazem nowej woli życia narodu, wyrazem przekonywującym i skutecznym. Z tej właśnie Gdyni, dynamicznie rozwijającej się po ostatniej wojnie, serdecznie witam i pozdrawiam cały Kościół Chełmiński. Jego pasterza, biskupa Mariana, biskupów pomocniczych. Pozdrawiam też wszystkich naszych gości, kardynałów i biskupów. Większość z Polski, ale niektórzy z Rzymu. Pozdrawiam duchowieństwo, rodziny zakonne, męskie i żeńskie. Pozdrawiam pielgrzymów z diecezji warmińskiej, koszalińsko-kolobrzeskiej. Oczywiście z diecezji gdańskiej. A także wszystkich przedstawicieli krajowego duszpasterstwa ludzi morza. Diecezja chełmińska wiele wycierpiała w czasie II wojny światowej i poniosła wiele ofiar. Straciła ponad 350 kaplanów. Tysiące jej synów i córek spoczywa w zbiorowych mogilach w Piaśnicy koło Wejherowa, w Lesie Szpęgawskim koło Starogradu, w Mniszku pod Świeciem, w Dolinie Śmierci koło Chojnic. Iluż mieszkańców tych ziem zginęło w obozie śmierci w Sztutowie, w Sztuthofie. Wspominamy wszystkich i wszystkich ogarniamy modlitwą o wieczne odpocznienie i światłość w Bogu. Krocząc po falach Morza Galilejskiego, Jezus mówi do apostołów: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. A potem każe Piotrowi przyjść do siebie poprzez morską taflę, pokonując odległość i głębię, nieodstępne atrybuty morza. A kiedy Piotr się uląkł na skutek silnego wiatru i zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Chrystus podał mu rękę ze słowami: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Pragnę, drodzy bracia i siostry, ażeby to wydarzenie biblijne z nadmorza galilejskiego pozostało z wami, ludzie Bałtyku, Polskiego Morza i polskiego Pomorza. Zastanawiajcie się nad nim w kontekście naszych dziejów, w kontekście wydarzeń naszego stulecia, w kontekście tych ostatnich 80 lat. Jezus mówi: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Czemuś zwątpił. Ja jestem. Panie, ratuj. Ja jestem. W imieniu całej naszej historii, w imieniu całej historii tej ziemi, Pomorza, Przymorza, Polskiego Morza, odpowiadamy razem z Szymonem Piotrem: Ty jesteś. Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Amen.
W ramach dzisiejszej katechezy z nauczania świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego skierowanej do ludzi morza w Gdyni 11 czerwca 1987 roku.